niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie w naszej kolejnej audycji z cyklu Moja Duchowość. Witają Was
Agnieszka,
Tomek
i ksiądz Adam. Jak pamiętacie, w czasie ostatnich naszych audycji zajmujemy się tematem grzechu. Już omówiliśmy prawie wszystkie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o zazdrości. Jest to na pewno nie tylko uczucie, które każdy z nas zna, ale zauważmy, że zazdrość pojawia się w wykazie 7 grzechów głównych. I właśnie o zazdrości jako o grzechu, a nie tylko o uczuciu, chcielibyśmy dzisiaj z Wami porozmawiać. Wspominaliśmy, że te grzechy nieraz wiążą się z jakąś przyjemnością, z jakimiś miłymi odczuciami, ale tak jak pamiętacie, jak mówiliśmy ostatnio o gniewie, gniew nie jest przyjemny, gniew nas jakoś niszczy i chyba to samo dotyczy dzisiejszej naszej zazdrości. Kiedy ktoś przeżywa zazdrość, sam cierpi i cierpią też inni. Jest to pewnego rodzaju jakiś smutek, jakieś przykre przeżycie zazdrości. Dlaczego pojawia się grzech zazdrości?
Grzech zazdrości pojawia się pewnie z tego powodu, że człowiek, który widzi u drugiego coś, co on by chciał mieć, a tego nie posiada, wtedy pojawia się w nim takie odczucie czy emocje, które powodują nim, że zaczyna pożądać tej rzeczy, nie może sobie z tym poradzić, nie chce uznać tego, że on tego nie ma, a ktoś obok, może bardzo blisko, ma tą rzecz i zdobył ją w sposób może bardzo łatwy.
I jest to jakaś dobra rzecz, bo to trzeba powiedzieć, że to jest właśnie te przykre uczucie z powodu jakiegoś dobra. Po prostu się dzieje coś dobrego, a ja cierpię, prawda?
Tylko właśnie, że zazdrość można chyba zmieścić w takich etapach, że człowiek na początku patrzy, że w sobie zapragnąć tej rzeczy u kogoś, nie akceptuje tego, że on tej rzeczy nie posiada, wzmaga się to pragnienie, aż sięga zazdrości. Często tak jest, że może pójść aż dalej. Tworzy się taka zawiść wręcz. Człowiek robi się agresywny, nie uznaje tego, że to, co ma druga osoba, no nie jest dobre, pomimo, że to dobre może być.
Tutaj nas interesowałoby nas to zachwianie tej takiej harmonii. Jeśli kogoś spotyka jakieś dobro i jest to mój przyjaciel, to ja powinienem się z tego dobra... Natomiast zdarza się tak, że mojego przyjaciela spotyka jakiś zaszczyt, albo on kupuje sobie jakiś przedmiot, albo spotyka go jakiś awans i ja zamiast cieszyć się z nim odkrywam, że wcale się z nim nie cieszę i od tej pory już przestajemy nawet być przyjaciółmi, bo mu zazdroszczę tego, co to jest takiego w człowieku.
Jak już ksiądz wspomniał, właśnie powinniśmy się cieszyć z tego, że ktoś przeżywa drugi jakieś dobro, a jednak tego nie odczuwamy i mi się wydaje, że tu jest problem tak zwanej nieuporządkowanej miłości własnej. Że człowiek już u samych podstaw nie potrafi sobie wypracować tej radości, którą powinien mieć w stosunku do drugiego człowieka i w przypadku, kiedy drugą osobę spotyka jakieś szczęście, jakaś przyjemność, jakaś radość, dzielić się tym. Właśnie tego brakuje.
Właśnie, cieszyć się z nim tym.
Oczywiście.
A niektórzy potrafią się cieszyć, a niektórzy nie. Co się dzieje?
Skąd ta blokada?
Te różne dobra i awanse spotykają nie tylko naszych przyjaciół, ale po prostu naszych czasami współpracowników, ludzi jakoś tam nam, można powiedzieć, obojętnych. I czy czasami nie jest tak, że wtedy pojawia się lęk, że ponieważ oni zdobyli już to dobro, to już ja nie mam na to dobro szansy i ja się po prostu teraz boję, co będzie ze mną. Czy lęk towarzyszy zazdrości?
Tak, lęk towarzyszy zazdrości, właśnie szczególnie w tych relacjach, kiedy rywalizujemy z innymi, na przykład w sytuacji pracy. I jeśli ktoś już zdobył to, o co my też zabiegamy, tego już dla nas nie starczy. Więc zazdrościmy mu tego, że on dostał to, o co my też walczyliśmy, do czego dążyliśmy.
I my się boimy, że zostaniemy jakby z tyłu, tak?
Tak.
Boimy się, że zostaniemy może zapomnieni też, bo awans czy jakieś dobro materialne wiąże się też, że o, teraz ludzie będą na niego patrzeć, a już na mnie nikt nie spojrzy. Może to jest też taki lęk. I będę zapomniany, jakby wciśnięty w kąt.
No jest to wciśnięcie w kąt, ale jest to też jakieś takie uderzenie, na jakiś cios w poczucie też własnej wartości. Jeśli dążymy do czegoś, na tym nam zależy, okazuje się, że jest ktoś był pierwszy, ktoś był lepszy. I właśnie, więc pojawia się lęk, czasem też nawet bardzo silny gniew. W tej sytuacji zazdrości, gniew, że ktoś już to osiągnął.
Czyli można powiedzieć, że ktoś, kto jest naznaczony takim właśnie grzechem zazdrości, jest biedny, ponieważ jeśli kogoś z jego znajomych spotka jakiś zaszczyt albo jakieś dobro, to on to odczuje jako cios.
Tak.
Nie będzie potrafił się z nim cieszyć. Mhm. Tylko odczuje, że po prostu go boli to.
Też trzeba pamiętać, że problem zazdrości nie zatrzymuje się tylko na sprawach emocjonalnych czy relacjach, ale też może posunąć się dalej, że człowiek właśnie z zazdrości może zrobić drugiemu krzywdę.
No właśnie, bo my na razie mówimy o uczuciu. Tak jak mówiliśmy o gniewie, też mówiliśmy najpierw o uczuciu, które jest, bo się rodzi, ale teraz zróbmy krok dalej i powiedzmy, że to uczucie prowadzi do czynów, czyli jakby jest niszcząca siła tej zazdrości.
No właśnie, bo w samym uczuciu zazdrości może nie tyle ważne jest, ważniejsze jest to, że ono się pojawia i dlaczego, ale właśnie to, że prowadzi do krzywdzenia innych bardzo często.
Czyli popełniamy zło i tak naprawdę jest ono napędzane przez zazdrość.
Przez zazdrość, przez zawiść i to wszystko, wszystkie uczucia, które się wiążą z nim.
I być może my akurat jesteśmy świadkami często różnymi aktami niszczenia drugiego człowieka czy przedmiotów, ale tak naprawdę nie jest to niszczenie dla niszczenia, tylko siłą napędową jest właśnie zazdrość.
Dokąd tak podążasz, niesiesz w sercu swój strach. Dzień wczorajszy minął, ciemne myśli stoją w drzwiach. Zapomniałem zabrać światło, by wśród nocy znaleźć znak. A on tak czeka.
życie nam pokazuje, że rzeczywiście zazdrość jest siłą niszczącą i zdarza się to na przykład wtedy, kiedy ktoś mówi źle o innych i zauważa, że mówi źle o innych wtedy, kiedy tych innych spotykają jakieś dobra, jakieś szczęścia, jakieś awanse. Wtedy się chodzi i się mówi o nich źle. I czasami nawet nie wiadomo, dlaczego się tak robi, a myślę, że możemy tutaj sobie tak powiedzieć, że czasami jest to właśnie z zazdrości, że tego kogoś spotkało coś dobrego, dlatego ja będę teraz innym mówił, że tak naprawdę nie jest on wart tego dobra, które go spotkało. Nie jest on taki doskonały, nie jest on taki dobry.
Są różne przypadki właśnie tego, że zazdrość wprzęgamy w praktykę. Objawia się to naprawdę czasami bardzo, bardzo drastycznie poprzez takie różne sytuacje życiowe, w których no, człowiek naprawdę posuwa się do zbyt nieprzyjemnych sytuacji, na przykład jak donoszenie, że z zazdrości człowiek drugi jest w stanie pójść, donieść na drugą osobę tylko po to, żeby w jakiś sposób mu zaszkodzić, zahamować jego rozwój albo po prostu sprawić mu przykrość. Są też przypadki, że można osiągnąć dojść do zazdrości poprzez to, że kilka osób, dziewczyn bądź chłopców, zakocha się w jednej osobie i też jest problem i zaczyna się rywalizacja, bo każdy by chciał być z tą osobą, chciałby się do niej zbliżyć, porozmawiać, żeby była, jak to się utarło, jego na własność, przy czym z nikim innym się tą osobą nie dzieląc.
Jest też wiele sytuacji, kiedy niszczone są typowo przedmioty, już tak wybiegając, odchodząc może od relacji międzyludzkich. I o ile też często jest wandalizm, takie niszczenie dla niszczenia, to bardzo często przedmioty ktoś niszczy, dlatego że jest zazdrosny to, że ten dom, ten samochód, który można, nie wiem, podpalić, zniszczyć, jest czyjś.
No właśnie, patrząc na to, czasami mamy takie pytanie, dlaczego? A może właśnie tu mamy odpowiedź, właśnie dlatego, bo zazdroszczę.
I co najgorsze jest w tym, że właśnie człowiek, gdy już dokona takiego czynu, naprawdę czuje z siebie jakieś zadowolenie, jakąś satysfakcję, wręcz rozkosz, że zrobił komuś krzywdę, że dokonał jakiegoś wandalizmu i to jest, mi się wydaje, no dosyć przykre i już trzeba nad tym ciężko pracować, żeby z tego wyjść.
Oprócz tego myślę, że jest to też odczuwanie pewnej ulgi, że już ten drugi nie jest lepszy ode mnie w tym momencie.
Tak, ja nie mam, ale on też nie ma. I całe szczęście, że on też nie ma, skoro ja nie mam.
Czyli jakby się poprzez swój zły czyn nobilitował do jakiegoś wyższego pułapu, którego nie mógł osiągnąć w normalny sposób.
Do jakiegoś, w cudzysłowie, pokoju serca.
Pokoju serca.
Tak więc tym sposobem doszliśmy nawet do absurdalnej sytuacji, gdy ktoś coś niszczy albo kogoś niszczy dlatego, że zazdrości i tak naprawdę żadnego dobra z tego nie ma. Przypomina mi się tutaj żart, jak to pewien żołnierz był znany z tego, że jest bardzo zazdrosny. No i jego przełożony przywołuje go do siebie i mówi, proś mnie o co chcesz, ale wiedz, że twoi koledzy dostaną dwa razy więcej. I ten żołnierz myśli, chciałbym może poprosić o tydzień urlopu, ale chyba nie poproszę, bo moi koledzy dostaną dwa tygodnie. Może bym chciał poprosić o podwyżkę żołdu, ale chyba też o to nie poproszę, no bo moi koledzy dostaną dwa razy więcej pieniędzy, więc żołnierz tak chodzi, myśli, wreszcie przychodzi do swojego przełożonego i mówi, no to poproszę wydłubać mi jedno oko. Ten żart opowiedziałem dlatego, żebyśmy zobaczyli, że można dojść do sytuacji w zazdrości zupełnie absurdalnej, w której człowiek niszczy też i siebie samego. Nie tylko innych, nie tylko przedmioty, ale i siebie samego. O gniewie i rozróżniliśmy uczucie gniewu od czynu gniewnego, powiedzieliśmy, że gniew może pełnić funkcję pozytywną jako uczucie i teraz może też byśmy powiedzieli parę słów o tym, że uczucie zazdrości, które mamy, które się rodzi jakby bez naszej wiedzy, bez naszej kontroli, może mieć jakąś pozytywną rolę.
Właśnie, bo zazdrośni jesteśmy, jak już też mówiliśmy wcześniej, tylko o tych, o to, na których nam zależy. Więc jeśli jesteśmy umiarkowanie zazdrośni w związku, jeśli jesteśmy umiarkowanie zazdrośni wobec przyjaciół, to może na to naszemu działaniu kierunek lepszego dbania o to wszystko.
Umacniania.
Umacniania tego związku.
Kiedy na przykład mówimy o związku małżeńskim, to uczucie zazdrości, które się rodzi, kiedy jest w pewnych granicach, może ten związek umacniać.
Mąż czy żona, która czuje się zazdrosna o swojego współmałżonka, ma takie poczucie, że ta osoba jest jej tylko i wyłącznie poświęcona, na wyłączność wręcz, i tak naprawdę są już jednym ciałem i jedynie mają prawo i obowiązek zabiegać tylko o własną miłość. Także ta zazdrość może kierować do tego, że ta miłość będzie jeszcze bardziej wzrastać, bardziej jeszcze się umacniać.
Skoro mówimy teraz pozytywnie o zazdrości, to znowu warto otworzyć Pismo Święte. Jest tam co najmniej w kilku miejscach o tym, że Bóg kocha nas miłością zazdrosną. Czy znowu możemy zadać takie pytanie, skoro Bóg jest zazdrosny, to Bóg jest grzeszny? O jaką tu zazdrość chodzi?
Na pewno Bóg nie ma tutaj na myśli ani Pismo Święte zazdrości grzesznej, tylko jak już podaliśmy obraz małżeństwa, tak samo Bóg, który kocha naród przez siebie umiłowany, czuje się jakby zazdrosny w tym momencie, że jego umiłowany syn Izrael odwraca się, składając ofiary innym bożkom, czy nie miłując Boga tak, jak on sam tego pragnie. I tu się właśnie rodzi ta zazdrość o to, że Bóg domaga się prawdziwej miłości, prawdziwej czci, która faktycznie mu się należy.
I może stąd pochodzą te wszystkie opisy, te słowa, które mówią, że wtedy, kiedy lud Boży, lud, który należy do Boga, skłania się ku obcym Bogom, popełnia cudzołóstwo. I Bóg wtedy przypomina, jesteście moi, ty jesteś mój. I nie skłaniaj się ku obcym Bogom, które nie mają oczu, nie mają uszu, nie czują, nie są żywe, dlatego że ja jestem tym żywym, który ciebie poślubia. Jestem twój, a ty jesteś mój. W tym sensie Pan Bóg ratuje człowieka przed cudzołóstwem w sensie duchowym.
To był jeden z najważniejszych elementów właśnie przymierza.
Skoro mówimy o każdym grzechu, że jest jak choroba, skoro mówimy, że każdy grzech niszczy mnie, niszczy relacje między mną a innymi, niszczy innych, niszczy świat, nawet niszczy przedmioty, to czy jest szansa coś z tym zrobić? I czy jest jakieś lekarstwo? Czy rzeczywiście ten grzech zazdrości jako choroba będzie mnie ciągle niszczył?
Człowiek dopóki nie zda sobie sprawy z tego, że poprzez zazdrość, złą zazdrość jest w stanie wyrządzić wiele krzywdy, no bo przecież jeśli ja żyję ciągle w zazdrości, ciągle zazdroszczę, ciągle domagam się, pragnę i to wszystko jest we mnie jakoś niezaspokojone, to ja żyję wciąż w jakichś rozterkach, frustracji, goryczy, żyję wręcz poza swoim ja i mi się wydaje, że czas, aby to wszystko, co mam, może nie jest tego zbyt wiele, ale czas najwyższy, żeby być za to wdzięcznym, umieć się tym cieszyć, a może nawet w konsekwencji dzielić się tym, co mam. I uważam, że to jest pewien taki pierwszy krok, może być trudny, ale na pewno słuszny.
My patrzymy na życie Pana Jezusa, który idąc w stronę krzyża powoli ogałaca się z tego wszystkiego, na czym nam na tej ziemi zależy. Nawet zabrano mu ubranie, odeszli od niego ci najbliżsi. Traci zdrowie, traci życie, jest ubogi, jest wolny. I gdybyśmy zadali pytanie, czy on wtedy, kiedy ogałacał się powoli z tego wszystkiego, czy zazdrościł innym, że są zdrowi, piękni, że nie niosą krzyża jak on, że nie są tak prześladowani jak on, chyba nie zazdrościł im ich życia, dlatego że to życie, które on wiódł, wybrał z miłości do Ojca. I to była jego wolność i to był jego wybór, jego miłość. I może w tym sensie Pan Jezus wyzwala nas do wolności od zazdrości, jeśli będziemy dokonywać wyborów zgodnych z Jego powołaniem, z tym, że On wyznacza nam naszą drogę i na tej drodze naprawdę da nam wszystko, czego potrzebujemy. I nie musimy zazdrościć innym tego, że mają to, czego ja nie mam, bo być może naprawdę to coś nie jest mi na teraz potrzebne. kulturę duchową. Chcemy dzisiaj Wam zaproponować fragment książki Władysława Tatarkiewicza O szczęściu. Czyta ksiądz Marek Chmielewski.
Z mnogości rzeczy i wydarzeń mających znaczenie dla szczęścia człowieka, jedne się do niego przyczyniają, a inne mu przeciwdziałają. Jedne są czynnikami szczęścia, a inne są przeszkodami w szczęściu. W mniemaniu ogółu największymi przeszkodami dla ludzkiego szczęścia są niektóre wydarzenia zewnętrzne. Przede wszystkim choroby i śmierć, straty i poniżenie. One są głównymi przeszkodami. Bo ludzie pragną żyć i z żywymi obcować. Pragną posiadać i zaspokajać ambicje. Cierpią więc, gdy tracą życie, bliskich, własność czy stanowisko. Z przeszkodami zewnętrznymi, biologicznymi i społecznymi większość ludzi usiłuje walczyć przeważnie jednym najprostszym sposobem. Stara się je usunąć. Poszczególni ludzie istotnie umieją je usuwać. Skutecznie ochraniają swe zdrowie, majątek, stanowisko, życie. Niemniej przeszkody biologiczne, jak stały, tak stoją szczęściu na przeszkodzie. Nie pomogły wysiłki indywidualne i zbiorowe. Można, patrząc na bezskuteczność tych wysiłków, dojść do przekonania, że przeszkody biologiczne są nieusuwalne, bo tkwią w samej naturze organizmów ludzkich. Podobnie jest z przeszkodami społecznymi. Ulepszony ustrój społeczny skutecznie z nimi walczy, niemniej i tu zawsze może się zdarzyć, że ktoś ma wygórowane ambicje, nie może znaleźć uznania i jest przez to nieszczęśliwy. Usunąć tego rodzaju przeszkody jest trudno i od dawna zaczęto szukać innego sposobu walki z nimi. Inny sposób walki opiera się na zasadzie: czego nie można usunąć, to trzeba unieszkodliwić. Najpewniej zaś unieszkodliwiamy przeszkodę, jeśli usuniemy się spod jej wpływu, jeśli nie będziemy na nią reagować. Gdy nad czymś nie możemy panować, to uczyńmy przynajmniej, by to coś nie panowało nad nami. Gdy zła nie możemy się pozbyć, to przynajmniej usiłujemy się odeń uniezależnić. Jeśli nie możemy zmienić warunków biologicznych i społecznych, to nie pozostaje nam nic innego, jak starać się o zmianę warunków psychicznych, na nie przerzucić ciężar starania się o szczęście. Doświadczenie uczy, że działanie przeszkód zmienia się zależnie od postawy, jaką wobec nich zajmujemy. Brak majątku nie dolega, jeśli się oń nie dba, ani brak stanowiska, jeśli się nie ma ambicji. Tylko przy pewnym usposobieniu myśl o śmierci wywołuje lęk lub depresję, a jeśli ich nie wywołuje, to nie jest przeszkodą w szczęściu. Braku nie odczuwamy, gdy nie odczuwamy potrzeby, albo gdy jesteśmy doń przyzwyczajeni i uważamy go za naturalny. Wedle klasycznego porównania Pascala, któż cierpi przez to, że ma tylko jedne usta? A kto nie cierpi przez to, że ma tylko jedno oko? Od człowieka samego zależy, czy przeszkody, jakie ma w życiu, będą mu dokuczać więcej czy mniej, lub też wcale nie będą dlań przeszkodami. Jeśli nie może odwrócić zła, może przynajmniej zmienić siebie, swoje myśli, potrzeby, przyzwyczajenia. Nie przyzwyczajaj się do rzeczy, a nie będą ci konieczne. Nie mów sobie, że są ci nieodzowne, a nie będą nimi, pisał Epiktet. Podobnie Marek Aureliusz. Jeśli trapi cię jakiś przedmiot zewnętrzny, to nie on ci dolega, ale twój sąd o nim, a ten zmienić jest w twojej mocy. A Seneka powiada: człowiek jest nieszczęśliwy tylko w tym stopniu, w jakim się za nieszczęśliwego uważa.
Był to fragment książki Władysława Tatarkiewicza O szczęściu. Pod koniec każdej audycji proponujemy Wam też jakąś książkę do czytania. Dzisiaj chciałbym zaproponować dzieło Silvano Fausti, jest to autor włoski. Tytuł książki: Okazja czy pokusa? Sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Jest jeszcze tutaj taki podtytuł: Przewodnik życia wewnętrznego z ćwiczeniami. Jest to bardzo piękna książka mówiąca o życiu duchowym. I jako zachętę chciałbym przeczytać takie motto do jednego z rozdziałów. Legenda mówi, że syreny czarujące i demoniczne mieszkanki pewnej wyspy na zachodzie Wielkich Wód, w połowie kobiety, a w połowie ptaki, czarem swego śpiewu uwodziły nieodparcie żeglarzy przepływających przez ten wąski przesmyk morza, doprowadzając do tego, że wszyscy ginęli rozbici o skały. Podczas swej powrotnej podróży Ulysses zatkał woskiem uszy swych towarzyszy, aby nie słyszeli śpiewu i nie dali się uwieść. Sam natomiast kazał się mocno przywiązać do masztu, aby usłyszeć głos syren, nie doznając jednak katastrofalnych konsekwencji. Orfeusz natomiast zaintonował bardziej melodyjną pieśń, która zaczarowała syreny, pozostawiając je skamieniałe i nieme. No właśnie, jeśli dzisiaj rozmawialiśmy o grzechu, to tak jak mówi autor dalej, autor tej książki, można sobie zatykać uszy woskiem, można się przywiązywać do masztu, ale tak naprawdę chodzi o to, aby wydobyć z siebie tą najpiękniejszą pieśń, pod wpływem której te syreny, które czarowały ludzi i doprowadzały ich do katastrofy, żeby one zamilkły i stały się skamieniałe. Jest to książka autora włoskiego Silvano Fausti, Okazja czy pokusa, sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Kończymy już naszą audycję. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Następne spotkanie będzie 30 lipca. Będziemy wtedy mówić o łakomstwie, a dzisiaj żegna Was
Agnieszka,
Tomek
i ksiądz Adam.